Gość popołudniówki.
Andrzej Pierzchała, kłaniam się Państwu. Dziś gościem popołudniówki, telefonicznym oczywiście, jest pan dr Przemysław Słowiński, prorektor do spraw kształcenia Akademii Jakuba z Paradyża. Witam pana.
Dzień dobry.
Ale również historyk. Zatem zanim o studentach Akademii w czasie pandemii, kwarantanny, to aktualne pytanie do historyka. Już jutro 8 maja, 75. rocznica zakończenia II wojny światowej, Dzień Zwycięstwa, ale nie wszędzie. 9 maja obchodzą Rosjanie.
Tak, zdecydowanie w bloku wschodnim, do którego my kiedyś należeliśmy, również obchodziliśmy to święto 9 maja, a to ze względu na to, że akt ostatecznej kapitulacji podpisany przez zwycięzców i zwyciężonych miał miejsce według naszego czasu o 23.01 8 maja, ale w tym czasie w Moskwie już było po godzinie pierwszej. I z tego tytułu Rosjanie uznają, że był to już 9 maja. Na marginesie trzeba zaznaczyć, że akurat ten dokument był podpisany na wyraźne życzenie, czy też wymuszony był przez samego Stalina. A więc tutaj jakby dwa powody, które stanowią o tym, że ten 9 maja w Rosji, wcześniej we Związku Radzieckim, był datą zakończenia, a my, uznając się słusznie zresztą za kraje Zachodu i tutaj koalicji zachodniej, obchodzimy współcześnie Dzień Zwycięstwa, czy też pamiątkę tych wydarzeń 8 maja.
Pytanie jest takie, czy jest jakaś szansa to ujednolicić, bo wokół tych dat różnych jest budowana również pewna narracja historyczna, polityka historyczna, powiedziałbym. Rosjanie przecież świętują zakończenie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, która się zaczęła dla nich w czerwcu, tak? 1941 roku.
Tak.
No i w Katyniu, niektóre źródła podają, że w Katyniu mordowali Niemcy.
No na szczęście już w Polsce nie mamy takich źródeł, chyba że sięgniemy do wydarzeń przed 1989 roku. Więc wtedy rzeczywiście takie nieprawdziwe rzeczy publikowano, choć mamy do czynienia również i dzisiaj z próbami podważania faktów historycznych chociażby przez Rosję. I jest to właśnie kwestia budowania narracji, własnej narracji historycznej na potrzeby bieżącej polityki.
No i zamknięte archiwa sowieckie, które by się przydały nam również na przykład do rozwiązywania problemów przełomu w 1989 roku.
Tak.
Wcześniej i później wiele byśmy się pewnie dowiedzieli. Ale bo pytanie było takie, czy jest jakaś szansa na ujednolicenie tego. Nie chodzi wyłącznie o datę, jak ustaliliśmy.
Myślę, że w dzisiejszych czasach i rozbieżnościach interesów politycznych byłoby to trudne do zrealizowania. Właściwie na samym początku, kiedy zadawał pan pytanie, to odpowiedź już padła. Polityka ma zbyt duży wpływ na interpretację tamtych wydarzeń, więc myślę, że póki co musimy zadowolić się obchodzeniem w dwóch dniach, w dwóch krańcach Europy pamiątki tego wydarzenia.
Wobec tego, panie rektorze, tu i teraz, jak wygląda organizacja pracy Akademii Jakuba z Paradyża? Jak przebiegają zajęcia na przykład w ten czas zarazy?
No, przebiegają zgodnie z zaleceniami ministra nauki i szkolnictwa wyższego, czyli odbywa się to wszystko zdalnie.
Starego i nowego, tak? Bo mamy nowego już teraz.
No tak, tak. Te zalecenia są kontynuowane przez nowego ministra. Budynki zostały zamknięte w marcu i pewnie zostaną otworzone dopiero w momencie, kiedy otrzymamy taką informację z Warszawy, że jest to możliwe, że jest to bezpieczne. Natomiast już dzisiaj wiemy, że przygotowujemy się również do sesji w formie zdalnej.
A no właśnie, bo zajęcia są, rozumiem, zdalnie prowadzone, tak?
Zajęcia są prowadzone zdalnie z wykorzystaniem takich narzędzi jak MS Teams, Zoom, Skype, i monitorujemy na bieżąco, jak to wygląda na naszej uczelni. Wiemy, że wszystkie zajęcia się odbywają. No, sprawdzamy też, czy pewne grupy zajęć, które są niezbędne do przeprowadzenia w bezpośrednim kontakcie, chociażby na wydziale technicznym, jaka będzie możliwość ich realizacji po powróceniu do nauczania bezpośredniego.
A czy będą jakieś w związku z tym pomysły, bo to ten sposób zdalny, czyli elektroniczny, cyfrowy, można zastosować i później w niektórych momentach.
Myślę, że w przypadku przedmiotów, chociażby na przykład moich, które ja prowadzę z zakresu historii, nie ma potrzeby, aby odbywały się one w późniejszym okresie. Natomiast jeśli student musi wykonać pomiary za pomocą lasera, za pomocą urządzeń, które są w laboratoriach Akademii, no musimy tutaj zorganizować tę pracę albo w czasie, kiedy będzie to już możliwe ze względu na bezpieczeństwo związane z pandemią koronawirusa, czyli mamy nadzieję, że najpóźniej to będzie we wrześniu, albo w grupach zabezpieczających, w warunkach zabezpieczających zdrowie i bezpieczeństwo tak studentów, jak i prowadzących.
Panie dyrektorze, wspomniał pan o laboratorium. Tam laboratorium, mamy takie informacje, przydało się mocno do produkcji na przykład płynu.
Tak. W tym laboratorium, właściwie w zespole laboratoriów, nieustannie prowadzone są różnego rodzaju badania, ale bardzo mocno wykorzystuje je Międzynarodowy Instytut Nanotechnologii i Mikrobiologii, w którym właśnie opracowano formułę i wyprodukowano taki produkt, płyn na bazie nanocząsteczek srebra, dzięki któremu szpitale w Gorzowie, w Międzyrzeczu, w Drezdenku mogły otrzymać substancję dezynfekującą, a dzięki temu również my mogliśmy się włączyć w zapobieganie efektom pandemii.
Czy naukowcy prowadzący zajęcia nie narzekają, bo nauczyciele na przykład narzekają, że spędzają przed komputerem około 10 godzin dziennie, nie ma takich narzekań?
Nie no, jeśli zajęcia odbywają się w czasie bieżącym, to odbywają się zgodnie z planem. A więc jeśli wykład trwa 1,5 godziny, to on trwa niezależnie od tego, czy odbywa się na terenie uczelni, czy przed monitorem komputera.
Ale problemem będzie sesja egzaminacyjna, to dopiero będą tasiemce, czy nie?
No myślę, że pewnie może się wydłużyć czas egzaminowania w zakresie poszczególnych przedmiotów, ale no nie mamy na to wpływu ze względu na konieczność zachowania warunków bezpieczeństwa zdrowia. W niedługim czasie ukaże się zarządzenie rektora, w którym zostaną wskazane procedury, jak to będzie wyglądało, ale przygotowujemy się do tego, aby wszystkie egzaminy i zaliczenia odbyły się w formie zdalnej.
Czyli koniec roku akademickiego nie musi być, że tak powiem, tłumny, a nabór wobec tego, bo zbliża się również czas naboru na studia.
Tak. Rozpoczynamy elektroniczną rejestrację zgodnie z harmonogramem, który został jeszcze przyjęty przed wybuchem epidemii, czyli 1 czerwca chętni będą mogli zarejestrować się w naszym systemie.
Pod warunkiem, że będą mieli matury. Jak to będzie skorelowane, panie rektorze? Bo z maturami będzie kłopot pewnie.
No, myślę, że w pierwszym momencie, kiedy rozpoczniemy tę rekrutację w postaci przyjmowania zgłoszeń, dokumentów i całej procedury.
I będzie można je uzupełnić, rozumiem, tak?
Tak, ponieważ my w ogóle zamierzamy zminimalizować udział kandydatów w tym procesie. Chcemy, żeby to się odbywało w formie elektronicznej. Poprzez zgłoszenie w naszym systemie elektronicznym, zweryfikowanie danych, które w tym systemie zostały zamieszczone, ewentualnie dopiero w ostatecznym momencie, czyli po przyjęciu kandydata, będziemy oczekiwali, aż spłyną do nas dokumenty w formie fizycznej, ale takie dokumenty będzie można do nas przysłać pocztą. Więc
i myślę, to wszystko tutaj na stronie, rozumiem, uczelni kandydaci znajdą. Panie rektorze, tak, o październiku chyba nie rozmawiamy, bo to zbyt duża perspektywa, zbyt daleka perspektywa.
Zdecydowanie tak.
W każdym razie
w tym momencie nie wiemy, jak to będzie wyglądało.
Bardzo dziękuję za to spotkanie telefoniczne. Przypomnę, gościem popołudniówki był pan dr Przemysław Słowiński, prorektor do spraw kształcenia Akademii Jakuba z Paradyża. Bardzo dziękuję, panie rektorze.
Dziękuję.
Kłaniam się państwu.